I za jakieś 15 minut już wyjdziesz.
Tak, bo są jakieś 4 minuty, więc chyba nie.
A, okej. Okay. To co, zaczynamy? Dzisiaj dzieci. I co mam mówić o dzieciach? Bo to jest bardzo wiele tematów, jak zrobić. Ile mieć.
To mogą być koty.
Koty?
Następny przykład.
Macie jakieś pytania na początek?
Tak, masz to bardzo. Koty mieć czy nie mieć?
Nie wiem. Jak ktoś lubi koty, to śmiało. Nie lubię koty, ale nie chciałbym mieć z kolei kota. Bo nie wiem, dziwnie bym się czuł w domu kot. Nie? Ani nie może wyjść, ani nawet w centrum miasta. Jakbym mieszkał gdzieś na wsi, to kot chętnie. Drzwi się otworzy, idzie stworzenie samo gdzieś tam biega sobie. Ale w mieście na czwartym piętrze trzymać zamkniętego kota cały czas w mieszkaniu.
Jeszcze go musimy.
Nie, sorry, ale ja nie kastruję zwierząt.
Ale się to nie jest takie małe plastik, ale albo z mniejszego mieszkania do większego.
O, kot to na pewno doceni. Kot na pewno doceni większy metraż niż tu był. Dzieci. Zasadniczo to można tylko powiedzieć tyle, to żeśmy, czyli dużo się nie da powiedzieć, a jednocześnie bardzo dużo. To, co żeśmy mieli we wrześniu rok temu. Nie wiem, czy ktoś z Was był na konferencji Wschód-Zachód chciał oglądać, czy nie? Ile osób było? To ci, którzy byli.
Kubiek
też był? Co?
Nie
pamiętam.
Konferencji.
Była taka konferencja. Ciało. Umysł. Wschód i zachód.
Okej? I tam te rzeczy, o których dzisiaj chciałem powiedzieć, to o czym myślałem, że będą były, to były poruszone w czasie tej konferencji. I tutaj można sięgnąć do samych początków, znaczy nie do poczęcia, ale do samego początku, wtedy, kiedy dziecko się pojawia. I to, co myśmy sami musieli przejść i to, co przechodzą nasze dzieci z nami samymi, jeśli w ogóle takie dzieci mamy, i coś, od czego się bardzo ciężko uwolnić, coś, co nas warunkuje, to jest nasze własne dzieciństwo, nasze własne doświadczenie. Wszystkie od momentu urodzenia, aż do momentu, kiedy osiągamy jakiegoś rodzaju niezależność mentalną, co następuje około 20-21 roku życia, taka większa niezależność mentalna i emocjonalna. Natomiast wszystko to, co się dzieje do tego momentu, jest niestety ma olbrzymi wpływ na całe życie. Również w kontekście praktyki buddyjskiej to jest dosyć istotne, ponieważ również nas warunkuje w jakiś sposób. Pierwsza rzecz to jest punkt zero, czyli moment samego narodzenia. O ile te narodziny są, tak powiem, przebiegają normalnie. Nie ma tam jakichś komplikacji porodowych, okołoporodowych, nie ma komplikacji tego typu, że tam rodzina się z jakimś deficytem czy defektem, porażeniem mózgowym i tak dalej. Tak jak myśmy wszyscy się urodzili i dożyliśmy do dzisiaj, to dziecko w tym momencie, kiedy się rodzi, jest pozbawione jednego. Jest pozbawione tego, co my wszyscy mamy. Mianowicie jest pozbawione mózgu. Nie w sensie fizycznym, tylko w sensie jego funkcji. I to, jak nas warunkuje. Mianowicie ten kilogram białej masy, czy półtora kilo, nie wiem, ile to waży.
Szary.
Nie szary. To jest biała masa. Neurony są białe. Ty mówisz o szarej, o korze mózgowej. Natomiast rodzimy się z całą masą, niezliczoną ilością neuronów, które w ogóle nie mają żadnego połączenia. To jest tak, jakby były rzucone w jedno miejsce materiał do budowy. Nie? W jedno miejsce po prostu rzucone, ale w żaden sposób nie połączone ze sobą. I od momentu narodzin działa tylko tak naprawdę jedna część mózgu. To jest najstarsza część mózgu, która warunkuje to, że możemy ssać. Dzięki, taka najbardziej biologiczna, jak u zwierząt, dzięki czemu możemy przeżyć. Czyli ssanie i wszelkiego rodzaju inne potrzeby i potrzeby fizjologiczne, czyli załatwiamy się, wypróżniamy. Te wewnętrzne narządy są kontrolowane plus oddychanie. I tam się kończy. Nic więcej nie ma w tym mózgu. Natomiast jest cała masa neuronów, które nie są w żaden sposób połączone ze sobą, przynajmniej nie tak jak u dorosłego człowieka z całkowicie wypracowanym czy wyrobionym mózgiem. I od momentu urodzenia, od pierwszego dnia, następuje to, co nazywamy procesem poznawczym. I ten proces poznawczy powoduje, że wszystkie te bezwładnie poukładane neurony gwałtownie zaczynają się łączyć. Na różne sposoby. Nie? Łączą się, nie wiem, może jakieś wibusy, bo nie się łączą, ale się łączą. I robią się ścieżki neuronowe. Ścieżki neuronowe, które określają, które później pomagają nam w działaniu, w świadomym działaniu i tak dalej, w całym procesie poznawczym. I ten proces jest cholernie intensywny. On przebiega z prędkością porównywalną do reakcji łańcuchowej. To jest po prostu nieprawdopodobnie szybkie działanie. I pierwsze 3 lata są kluczowe dla nas. Pierwsze trzy lata w życiu dziecka są absolutnie kluczowe. Wtedy większość z tej bezwładnej masy się połączy ze sobą. I się połączy tak, 3 lata, się połączy tak, że zostaje nam to do śmierci. Nigdy nie zniknie. Nigdy. I całe doświadczenie pierwszych 3 lat życia jest niezwykle kluczowe dla najbardziej głębokich odruchów emocjonalnych, dla najbardziej głębokiego poczucia bezpieczeństwa, dla najbardziej głębokiego poczucia pewności siebie. Jeśli w tym czasie doświadczymy czegoś negatywnego, to będzie to miało obraz w połączeniu tych wszystkich neuronów i to zostanie do śmierci. Jeśli doświadczymy czegoś pozytywnego, pozostanie to w tych ścieżkach neuronowych i pozostanie do śmierci. I teraz dziecko, mając to w tym punkcie zero, nie wie 2 rzeczy. Nie wie, co to jest dobro. I nie wie, co to jest zło. Nie ma pojęcia. To, kto wie, co jest dobro, a kto złe, to jest tylko rodzic. I rodzice, lub też wychowawcy, nawet jeśli nie są to biologiczni rodzice, ale ktoś, kto wychowuje dziecko, pokazują dopiero, co jest światem dobra, co jest światem zła. I teraz uwarunkowany świat rodziców, czy też wychowawców, zostanie narzucony na ten mózg, na tą masę neuronów, która nic nie wie ani o dobru, ani o złu. I tutaj zaczyna się bardzo delikatny moment w naszym życiu. Ponieważ przez ten bardzo silny proces poznawczy, w momencie, kiedy osiągamy niezależność motoryczną, czyli jesteśmy w stanie się podczołgać 1 cm, 2 cm, 3 cm, zaczynamy poznawać świat. W jaki sposób? Bez wiedzy o dobru i złu. W związku z czym ściągnąć szklankę na dół i ją rozbić, to nas nic nie oznacza. To jest tylko proces poznawczy. To jest coś ciekawego, co dotarło do naszych zmysłów, co zobaczyliśmy naszymi oczyma. Rozpoznaliśmy kształty, rozpoznaliśmy kolory i chcieliśmy tego dotknąć, co to jest. Jeśli w tym momencie, kiedy następuje proces poznawczy, następuje zakłócenie tego procesu poznawczego przez dobro i zło, ono zostanie tutaj zarejestrowane. W jaki sposób? Jeśli coś dotykamy, coś chcemy poznawać, jest krzyk. Nie dotykaj tego. Nie ruszaj. Bądź grzeczny. Dziecko nie ma pojęcia do 3 roku życia, co to znaczy być grzecznym. Nawet gdyby bardzo chciało, to nie wie, co to znaczy być grzecznym. Natomiast najbardziej skrajne przypadki są takie, kiedy ludzie mówią, że dziecko w pewnym momencie zaczyna być niegrzeczne. I to, kiedy zaczyna być niegrzeczne, jest bardzo szybko, na przykład w pierwszym roku życia. Najbardziej skrajną opinię, jaką słyszałem, to, że dziecko jest niegrzeczne już po drugim tygodniu życia. Że grzeczne jest do dwóch tygodni, a później już nie jest grzeczne. Ale do trzeciego roku życia nie wie, co to jest dobro i zło, natomiast jest poddane presji dobru i zła, jest poddane presji nas, rodziców, kiedy jest mu mówione, co jest dobre, a co złe, wbrew rzeczywistemu dobru i złu. Ponieważ czy to zostanie stłuczona szklanka, czy cokolwiek zostanie zniszczone, nawet komputer, to dziecko nie ma tego pojęcia dobra i zła. Natomiast my mamy pojęcie zysku i straty.
Zysk i straty.
W związku z czym zysk jest czymś dobrym. Jest czymś pozytywnym dla nas, nie? Pomalujemy sobie mieszkanie, mamy nowe, odświeżone mieszkanie, to jest zysk. Jesteśmy dumni i czujemy się dobrze. Jeśli ściany zostaną pomazane czymś, to jest strata. Ale dziecko nie rozumie tego. Natomiast my jesteśmy w stanie mu wytłumaczyć, w jaki sposób? Przemocą. Przemocą fizyczną, niektórzy dzieci są bite, przemocą werbalną, słyszą krzyk swoich rodziców i przemocą emocjonalną, czy też psychiczną, kiedy nie są akceptowane, są odrzucane. W tym momencie proces, nie tylko proces poznawczy, ale oprócz procesu poznawczego, proces wzrastania emocjonalnego i proces wzrastania uczuciowego zostają gwałtownie przerwane. Każda taka przerwa, każdy atak, każda agresja wobec dziecka, mentalna, werbalna lub też fizyczna, natychmiast zostaje zarejestrowana. Pamiętajcie, one nie są w żaden sposób poukładane neurony. Natomiast nagle pod wpływem jednego impulsu, jednego bodźca, następuje połączenie dwóch i zostanie do śmierci. Nie, myślę, że nie patrzy. Tak więc wiele procesów, naturalnych procesów musi zostać przerwanych. Procesów poznawczych, procesów uczuciowych, procesów emocjonalnych. Jakie są najważniejsze dla dzieci? Najważniejsze są uczuciowe i emocjonalne. Całkowita akceptacja. Akceptacja psychiczna, mentalna, czyli miłość, która płynie od rodziców. Druga fizyczna, stały kontakt z rodzicami, z ich skórą, z ich gołym ciałem, bliskość w czasie snu i tak dalej. Następnie miłość i akceptacja werbalna, czyli wszystko to, co do dziecka się mówi w sposób łagodny, akceptujący i tak dalej. Po prostu bycie tylko z tym dzieckiem. Tak naprawdę dziecko to, co potrzebuje od rodziców, to żeby z nim być, ale bez ocen, bez mówienia, co jest dobre i złe, bo i tak nie jest w stanie zrozumieć. Jest to niemożliwe. Do wieku 3 lat nie jest to możliwe. Praktycznie jesteśmy, nie mamy tej zdolności, bo nie rozumiemy nawet pojęcia dobra i zła. Co rozumiemy? Rozumiemy emocjonalnie i uczuciowo. Albo jesteśmy akceptowani, albo jesteśmy odrzuceni. I wtedy pojawiają się pierwsze zaburzenia w zachowaniu dzieci. Pierwsze zaburzenia w zachowaniu dzieci. Dlaczego? Dlatego, że jeśli emocjonalnie i uczuciowo nie możemy otrzymać akceptacji, to będziemy jej szukali mimo wszystko. I wówczas nasze zachowania, żeby uzyskać tą akceptację, staną się zachowaniami zaburzonymi. Nie będą normalne. W jaki sposób? Niektórzy myślą, że dzieci w wieku 2 lat zaczynają się buntować, zaczynają być gromadne, lub też nie grzeć 2 lat. To jest tak zwany wiek bunt 2-latka. W rzeczywistości, zgodnie z naukami psychologii i tak dalej, po prostu dzieci zaczynają wtedy wytyczać granice, zaczynają poznawać świat poprzez stawianie pewnego rodzaju granic i próbowanie stwarzania tych granic w stosunku do świata zewnętrznego, ale wciąż nie posiadają pojęcia dobra i zła, bo to nie ma nic wspólnego ze złym zachowaniem, czy to jest dobre zachowanie. Jeśli w tym czasie i dalej dziecko potrzebuje akceptacji, nawet jeśli wiesz, genogramy i tak dalej, krzyczy, piszczy, rzuca się na ziemię, to jest tylko część po prostu jego zrastania. Natomiast jeśli jest mu narzucone, że to jest złe, wtedy dziecko próbuje się określić, tylko określić, samo określić siebie, bo to jest tylko sposób określenia siebie, ponieważ zaczyna mieścić się w swoim ciele, w ma też fizyczny kontakt ze zwięciem, który dopiero następuje po trzecim roku życia tak naprawdę, jeśli wtedy mówimy mu, że jest to coś niewłaściwego, to ten proces również zostaje przerwany. Gwałtownie. Brutalnie. Co wówczas się dzieje? Wówczas przez to, że nie jest akceptowana przez innych, również nie jest w stanie akceptować siebie samego. Nie jest w stanie siebie akceptować samego, następuje połączenie normowe, krzyżówka, to zostanie tu do końca życia. Ten proces nie kończy się w wieku 3 lat. On trwa do 6 roku życia. W 6 roku życia, po 6 roku życia uzyskujemy zdolność. Budowania jakiejś odpowiedzialności. Między 3 a 6 rokiem życia dalej następują różnego rodzaju procesy. Po 6 roku życia jesteśmy w stanie podejmować zadania. Jesteśmy w stanie podejmować zadania ze zrozumieniem odpowiedzialności za zadanie. I znowu tutaj ten okres do 6 roku życia i po 6 roku życia jest uwarunkowany pierwszymi 3 latami ze strony rodziców. Mianowicie, jeśli dziecko nie było tylko spychane i nie było przedmiotem, nie było przestawiane, ale było kochane i akceptowane, to do 6 roku życia i po 6 roku życia, idąc dalej w dół, nie następuje przerwania więzi uczuciowej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Następuje zaciśnięcie jeszcze większe tego związku i zrozumienia. Dlaczego? To jest ważne. W tym okresie już często dzieci są oddawane do przedszkola, w tym okresie idą do szkoły i zaczynają być w innym środowisku. To inne środowisko jest niezwykle niebezpieczne dla relacji z dziećmi, dlatego że dzieci są poddane różnego rodzaju presji. W przedszkolu są dzieci, które je biją, albo z którymi mają konflikt. W szkole to samo. Czasami jest przemoc w szkole, czasami są wymuszenia, mobbing i tak dalej. Jeśli nie mamy uczuciowego związku i jeśli nie potrafimy rozmawiać z dzieckiem, tutaj rozmowa nie jest rozmową... powinna być na tym poziomie, jak kontakt fizyczny z dzieckiem do 3 roku życia, ten bliski, nie? Fizyczny, skóra do skóry. Dziecko musi czuć cały czas, że jest akceptowane i nie ma tego dorosłego, który jest jak Bóg, karzący i nagradzający, nie? Tylko dalej ma kontakt z dzieckiem, to jest tak jakby nie alter ego, ale tak jakby druga połowa dla dziecka, z którą dziecko wchodzi w dyskurs, wchodzi w rozmowę, gdzie dzieli się swoimi troskami, dzieli się swoimi obawami, dzieli się swoimi lękami i tak dalej. Wtedy nie tracimy kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, ale rozumiemy wszystkie dylematy, przez które powstają. Również dylematy wynikające z związków społecznych, które są zawsze bardzo trudne. Które są zawsze bardzo trudne. I wtedy, kiedy wchodzi w okres wzrastania, tutaj pojawiają się pierwsze kompleksy. Jeśli dziecko nie jest właściwie rozumiane, pojawiają się pierwsze kompleksy i podporządkowanie różnego rodzaju patologią, bo koledzy tak chcą i koledzy nie akceptują. Jeśli tutaj nastąpi zaburzenie i tutaj nastąpi zaburzenie i jesteśmy nieakceptowani z powodu dobra i zła, bo coś tam żeśmy stłukli, bo coś się stało, bo coś żeśmy zrobili i tak dalej, to ta cała patologia wyjdzie po 6 roku życia. Może już być w przedszkolu, ale tutaj zdecydowanie, bo będziemy się próbowali podporządkować różnego rodzaju niewłaściwym zachowaniom innych tylko po to, żeby zostać zaakceptowanym. I wyjdzie to w tym momencie, kiedy osiągniemy wiek lat 12-13. 12-13. Dlaczego? Bo wtedy następuje dojrzewanie seksualne. I tutaj mamy wielki problem. Zobaczcie, nic nie było mowy o seksie. Natomiast dzieci odkrywają seks zaraz po urodzeniu, w tym okresie już odkryją seks. Co to jest seks? Dlaczego? Ponieważ mają genitalia. Mają męskie genitalia czy żeńskie genitalia i będą się dotykały, będą badały swoje ciało. no, podnosiły ptaszka, co to jest, tam zaglądały do środka, palce wkładały. Ja widziałem ostatnio chłopca, który tam ciągnął i tutaj próbował sobie tam palec wstydzić. Da się czy nie da? Nie? I tam wiercił i wiercił i wiercił. Ja wiedziałem, jak będzie, jak mnie wywiercić. No to że chciał zobaczyć mojego ptaszka. Ty masz taki odrzut? A mój urósł taki mały. Ciekawe, że urósł mały, bo jak urósł, to nie mały. Bo to jest sprzeczność, to jest dychotomia w języku w tym momencie. Jak coś rośnie, to raczej rośnie duże. Tak, a tutaj urósł mały, czyli z dużego zrobił się prawo. I odkrywają, natomiast my nie mamy żadnego kontaktu seksualnego z dziećmi. Ja nie mówię tutaj o seksie w sensie pedofilii, wykorzystania seksualnego i tak dalej, nadużyć, ale w tym sensie, że nie odpowiadamy na ciało dziecka, nie odpowiadamy na własne ciało. Jest to kulturowe, religijne zaprzeczenie. Takiej sfery nie ma. Nie ma jej do 6 roku życia, nie ma jej po 6 roku życia. Do 13, 12, 13 roku życia my nic nie wymożyć się. Od naszych rodziców. Jak mamy 20 lat, dalej nic nie wiemy. Mamy 30 też, 40 dalej nic nie wiemy o seksie rodziców. 60 dalej nic nie wiemy. Rodzice już umierają i nie zdążymy się spotkać. I to jest silne ograniczenie kulturowe, które powoduje, że cały proces poznawczy zostaje zakłócony. W jaki sposób? My różnie reagujemy na seks dzieci. Nie? Dzieci oczywiście, że mają seks, ponieważ mają genitalia, mają organy seksualne, dotykają tych organów, próbują się w późniejszym okresie masturbować lub też między sobą próbują jakiekolwiek, bo są zainteresowane ciałem, one nie wiedzą, że to jest dobre albo złe. Kompletnie nie mają na ten temat pojęcia. Nie ścigamy 6-latków pedofilii na przykład, którzy tam pokazywali 5-letniej koleżance, co mają, ani też 5-letnich dziewczynek nie ścigamy za molestowanie chłopców. Po prostu to jest naturalna ciekawość dzieci. Ona jest związana z energią seksualną, z odczuciami seksualnymi, bo one czują, że tam jest inaczej, nie? Że się dotkną do ptaszka i ptaszek się robi, jak to się mówi, twardy, rośnie i tak dalej, to daje im przyjemność i też je rozluźnia. Co więcej, w tym momencie, kiedy pojawiają się wszelkiego rodzaju negatywności z zewnątrz, negatywności w postaci stresu, w postaci traumy, bicia, krzyku, bicie, krzyk i odrzucenie, to organizm ludzki, który jest organizmem takim samym jak każdy żywy inny organizm, łącznie ze zwierzętami, roślinami itd., reaguje całą sferą zjawisk stricte fizycznych, fizjologicznych, takich jak zaciśnięcie genitaliów, zaciśnięcie układu rodnego. To jest to miejsce, które najbardziej bronimy. I to się dzieje, to jest związane z najstarszymi częściami naszego mózgu. I nie jesteśmy w stanie nic na to powiedzieć. To jest odruch. Tak samo jak mamy odruch tam nerwowy, nie? Jak nas neurolog bada i nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic na to. I dzieci, które się boją, które zostały zastraszone, albo się zasiusiają, czyli puszczamy, albo zaciskają. Zaciskają. Jedne się zasikają, a inne z kolei tak zacisną, że nie mogą się wypróżnić. I idzie to w sferę seksualną po raz pierwszy. Teraz, jeśli na to się nałoży, jeśli na to się nałoży zakłócenie procesu poznawczego, wszelkiego w późniejszym, czyli 3, 6, 6, 12, jeśli tutaj do tego wieku, nie? 6 lat, to jest bardzo ważne, nastąpi zakłócenie tego procesu poznawczego i nazwanie własnego ciała. Pamiętajcie, to jest moje ciało. Moje genitalia to jest moje ciało. Obojętnie jakie ja mam, czy jestem kobietą i mam waginę, czy jestem mężczyzną i mam jądra i penisa, to jeśli to zostanie nazwane dobre lub też złe i moje działanie, to jak dotykanie i tak dalej, lub też popuszczanie w majtki, czy też zaciskanie, nazwanie zostanie dobre czy złe, to znaczy, że moje ciało jest dobre albo złe. Kiedy kiedy jest dobre, kiedy jest negacja, kiedy go nie ma, kiedy zostaje wykluczony. Kiedy jest złe, kiedy jestem. Wtedy, kiedy jestem, tak jak jestem. I wówczas od strony seksualnej i fizycznej mojego własnego ciała zostaje wkodowany w ten cały obraz siebie samego, że ciało nie jest dobre, że ciało jest złe. Tym samym ja jestem zły. I cała sfera zachowań seksualnych, naturalnych zupełnie, zostanie tak ograniczona, że nie będę w stanie nawet o tym mówić. Nie będę w stanie mówić o seksie, nie będę w stanie mówić o masturbacji itd. Ten proces wychowawczy, który myśmy doświadczyli, ja chodziłem do szkoły podstawowej w latach 60. i do dzisiaj pamiętam podręcznik na ten temat, co stanowiło dla nas olbrzymie obciążenie. Myśmy mieli 10 lat, kiedy przedstawiono nam tą wersję. Była taka niewielka książeczka w miękkiej okładce, na takim fatalnym papierze, jaki wówczas istniał, dotycząca, nie wiem czego, tam było dojrzewanie w rodzinie czy cokolwiek i było dużo na temat zboczeń seksualnych i na temat genitaliów i było nam powiedziane, że masturbacja jest chorobą. Czyli mój własny ptaszek to jest wynik choroby. Moje własne pragnienia seksualne, to, że czułem wyzwód, że czułem podniecenie i że chciałem się masturbować, to był wynik choroby. To nas uczono jako 10-letnie dzieci. I było też napisane w tej książce, w tym podręczniku, pamiętam panią, która nas uczyła tego, to była taka starsza pani, która była już siwa. Tak jak to był 68 rok, to ona musiała być, tam nie wiem, 910 rocznik może. Gdzieś tak była około 60 i była tak farbowana na taki denaturat. Nie wiem, jak to się nazywa. Ma taką nazwę, nie? Taki fiolet. Te siwe dane z takim fioletem dziwnym. Kolor taki przeciwny. I ona nas uczyła tego. Taka była dosyć, że tak powiem, wyschnięta. I starsza pani około 60 uczyła nas, że jesteśmy zboczyńcami zasadniczo. Z tego wynikało, bo ponieważ wszyscy chłopcy chcieli się masturbować, chcieli mieć przyjemność, ale wczoraj się dowiedzieli, że są chorzy. Ich ciało jest chore i potrzeby są chore. I to prowadziło do zboczeń i prowadziło do chorób i zaburzeń w późniejszym czasie. W związku z czym przerażenie było jeszcze większe, ponieważ było bo gdyby od razu było napisane, że tam ślepota i tak dalej, to zaraz wszyscy oczywice. Nie, no to chyba nie jest tak, że nie zawarowałem, nie? Ale tam było napisane do dzisiaj, pamiętam, że w późniejszym czasie. To się czekało jak nowy rok, nie? Bo to
zawsze trafi.
Teraz te aspekty, jest ten aspekt fizyczny i aspekt psychiczny, mentalny. Mentalnie miłość lub też odrzucenie. Mentalnie pozwolenie na poznawanie świata lub też zakaz poznawania tego świata. Mentalnie mówienie dobra i zła, chociaż dziecko nie rozumie, co to jest dobro i zło. Bo wówczas musi się poddawać bez większego zrozumienia, bez większej wiedzy, woli innych ludzi, żeby znaleźć akceptację, żeby się przypodobać innym. Będzie tego szukało. Nawet jeśli nie chce, to musi, ponieważ takie ma połączenie neuronowe. I to zostaje do końca życia. I ten nawyk będzie bardzo silny. To jest silny impuls, na to nie masz żadnej rady. Choćbyśmy nie wiem jak chcieli, nie potrafimy się od tego uwolnić. To pozostaje. Jak pozostaje, to co się zamieniamy? Jak osiągniemy wieku 30 i dalej? Mamy swoje dzieci, co zrobimy? To są mózgów. Bo inaczej nie potrafimy. Bo jeśli my widzimy dziecko, które robi to samo, co myśmy robimy, ale coś, co zostaliśmy ukarani, to jeśli widzimy u dziecka te same zachowania, to co się pojawia, to jest lęk i gniew. I nie pozwolimy mu na robienie tego samego. Teraz, jak to wygląda w okresie lat 0-3, jak dziecko poznaje świat? O co chodzi? Dlaczego my te dzieci tak ograniczamy? Tłumaczymy bardzo często, że chodzi o bezpieczeństwo. Jest to naprawdę i główna prawda. To jest ten drugi rodzaj prawdy. Nie jest kwestia bezpieczeństwa. Dzieci są bezpieczne w zasadzie zasadniczo 24 godziny na dobę. To się rzadko zdarza, żeby jakiś lunatyk, bo tak jak ostatnio ten latek, co poszedł i tam zamarzł, nie? 12 stopni miało ciało, dziecko lunatykowało, miało zaburzenia w mózgu. Znam takie dzieci i wiem, jak to wygląda. To są dzieci, które mają zaburzenia w momencie zasypiania i mają fazę, że zasnęły, ale dalej działają. I mają również problemy z budzeniem się często. Jak się budzą, to wchodzą w dziwną fazę, której nie kontaktują do końca, tylko zaczynają działać w taki dziwny sposób. I no... Tak więc takie przypadki jak ten dwulatek, to na 40-milionowy kraj, to są naprawdę, naprawdę wyjątki. Większość dzieci jest bezpieczna. I nic im nie grozi. Tak naprawdę chodzi tylko o jedno. O pieniądze. Jak dziecko zniszczy, to muszę odkupić, albo kupić nową filiżankę. Jak poplami dywan, to muszę ten dywan dać do pralni. Jak mnie zniszczy komputer, no to parę tysięcy poszło z dymem. I tak naprawdę my ćwiczymy dzieci z powodu pieniędzy. Ponieważ jest coś takiego jak zysk i strata, o czym myśmy wcześniej mówili. I z powodu chęci zysku i niechęci do straty będziemy ćwiczyli te 0-3-latki. Żeby nam nie niszczyły. Żeby nam nie psuły. I nasze własne pragnienie posiadania stworzy psychikę mentalność, wyćwiczoną w dobro i zło, którego nie rozumie, bo my nie chcemy być stratni w żaden sposób. To jest kolejny aspekt, że pieniądze przeważają. W związku z czym musimy spojrzeć, kiedy się zaczęła ta paranoja, na którą wszyscy dzisiaj cierpimy. Cierpimy dlaczego? Wystarczy spojrzeć na szpitale psychiatryczne. One są pełne takich ludzi. My sami mamy również incydenty psychiatryczne w ciągu naszego życia. I to, że nie zachorowaliśmy, to całe szczęście. Ale mamy różnego rodzaju inne dolegliwości. Mamy dolegliwości skórne, mamy dolegliwości narządów wewnętrznych, mamy dolegliwości, nie wiem, jakiejkolwiek innej, już pomijając to, że mamy dolegliwości w sferze zaburzenia naszych odczuć seksualnych, czy naszego libido, czy czegokolwiek. Po prostu mamy tutaj całą sferę zaburzeń. Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło w tym momencie, kiedy się pojawiło posiadanie. Kiedy się pojawiło posiadanie? Kiedy się pojawiło posiadanie? Kiedy ludzie mogli zacząć to śmieć? Kiedy się to pojawiło? Ten problem. Problem z wychowaniem dzieci pojawił się wówczas. I ze stosunkiem do dzieci. Kiedy to naprawdę było? Ta choroba się zaczęła, nie? Którą nazywamy dzisiaj cywilizacją. To nie jest cywilizacja, to jest antycywilizacja, to co doświadczamy w rzeczywistości. Zaczęło się w momencie około 10 lat temu, powiedzmy. Nie wiem, czy jestem wersja z antropologiem albo etnografem, to może szybciej pamięta, kiedy się to zaczęło. W tym momencie, kiedy ludzie przestali zbierać. Tak długo, jak tylko żyliśmy ze zbieractwa i z polowania, które nie było intensywne, było bardzo ekstensywne, bo też były ograniczone moce przerobowe. Ostatni taki lud zbieraczy polujących, to byli bodajże Inuici, tak? Pomyśl, to jest właściwa nazwa, a nie Eskimosi. Była wyjątkowo ekstensywna gospodarka morska, więc pewnie niewiele byli w stanie wyłowić, bo też niewiele byli w stanie przerobić i zjeść. Natomiast w momencie, jak zaczęliśmy uprawiać ziemię jako ludzie, pojawiło się więcej jedzenia niż potrzebowaliśmy. I ten nadmiar ziarna dawał bogactwo. To bogactwo przywiązywało nas do miejsca, w którym żeśmy żyli, przywiązywało nas do ziemi, którą żeśmy uprawiali, którą żeśmy posiadali. I wtedy zaczęło się wyścig o to, kto ma więcej i kto rządzi. Jeśli ktoś rządził, to musiał mieć wokół siebie ludzi, którzy go wspierali. Kto wspierał? Rodzina. Do tego momentu nie było rodzin, de facto. Nie było instytucji małżeństwa. Dopiero wówczas się pojawiły instytucje małżeństwa. I w tym momencie zaczęły się również kłopoty nasze. Można to bardzo łatwo porównać. Mamy plemiona małżeńskie w Afryce. Które jeszcze żyją na bardzo, powiedzielibyśmy, prymitywnym poziomie, ale posiadają ziemię. Mają ziemię. Są rolnikami. Wszystkie plemiona praktycznie afrykańskie posiadają, mówię plemiona afrykańskie w sensie rasy czarnej, posiadają ziemię. Jednak niektóre plemiona jeszcze żyją tak jak kilka tysięcy lat temu. I tam już mamy problem z dziećmi. Dlaczego? Najczęściej dzieci, nie? To są pieniążki. Ich nie. Więc tam pieniądzem jest krowa. Także tam dolar wygląda jakoś tak na rogi. Tutaj brzuch, cycki. Tutaj nogi. O. Dojna grupka z cyckami. Dojna grupka. Bo tam się płaci za żonę bydłem, nie? Kołową i tak dalej. W związku z czym możecie oglądać na internecie, zachęcam, na YouTubie, bardzo dobrze się przyjrzeć, co się dzieje z dziewczynami w niektórych tych plemionach. One są na siłę sprzedawane swoim mężom, których nie znają i tak dalej. Jest jakiś fajny film, który pokazuje zupełnie dokumentalny, zresztą dziewczyna płacze, ucieka, w ogóle nie chce, uciekła z domu, później ją bito. Tacy prawdziwi murzyni, jeszcze ubierający się tradycyjnie kiedyś tysięcy lat temu, trzymający tą glinę na głowach, kiedy...
Zrobiona na siłę to się...
Totalna opresja. Dlaczego? To jest ziemia. Jest posiadanie. Pieniądze. W tym momencie zaczęły się nasze kłopoty. Razem z ziemią i z krowami. I teraz zobaczcie film, spójrzcie na film Zole. Godzinny film. Też powstał na bazie badania zachowań seksualnych plemion. Się nazywają Zole. Słyszycie cienkie grubo. W Puszczy Amazońskiej. I to jest typowe plemię takie, jakbyśmy żyli przez setki tysięcy lat. Ewolucja trwała już od paru milionów lat. Tak setki tysięcy lat temu. Tak, w taki sam sposób. Są tylko zwierzęciami. Wyłącznie. I ci ludzie jednego nie znają. Oni nie wiedzą, co to jest stres. Stres? Tego nie ma. Lub też choroby psychiczne. Tego kompletnie nie ma. Bo oni nawet nie wiedzą, o czym mowa. Kiedy się próbują z nim komunikować na tym poziomie, żeby wybadać ich, nie? I to jest tylko przykład, natomiast dlaczego nie ma opresji dzieci? Ponieważ nie ma żadnego posiadania. Wszystko dookoła jest ich, ale co jest dookoła? Czemu jest dookoła? Dzieci jak idą się bawić, to się bawią kijami, tego. Tam nie ma co zniszczyć, nie ma nawet głupiej porcelany, którą można stłuc. Nie ma komputerów, które można popsuć. Nie ma, no nie wiem, tysiąca różnych innych rzeczy. Nie ma. W związku z czym te dzieci nie są traktowane. Nie mówi się im, co jest dobro, co zło. Dobro i zło również nie istnieją w takiej formie, w jakiej my wytwarzamy pojęcie dobrego. Są wolne od tego. W związku z czym rosną bez stresu. My rozumiemy wychowanie bezstresowe jako rozwydrzone bachory, które tam robią co chcą i debują świetnie najczęściej, ale to jest autentyczne wychowanie bezstresowe, ponieważ nie ma jakby punktu oparcia dla samego stresu. Nie ma przedmiotu, z którego ten stres mógłby wyniknąć. W naszym świecie stres jest nieprawdopodobny. Stres, który kładziemy na dzieci. Proszę pamiętać, że my kładziemy ten stres na dzieci w momencie najważniejszych faz rozwoju, wtedy, kiedy następuje reakcja łańcuchowa do trzeciego roku życia. Dodatkowo jest obciążony stresem, który jest nienaturalny, jest wbrew biologii. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg, nasze zachowania, nasze ciało zachowuje się zgodnie z ewolucją. Z ewolucją się zachowuje zgodnie to, co trwało najdłużej, ponieważ ona trwała parę milionów lat i większość tego czasu żyliśmy w sposób całkowicie naturalny, to te 10 tysięcy ostatnich lat jest całkowicie nienaturalne i za krótko trwa. I myśmy nie zdążyli się przystosować, dlatego siada na psychikę. Dlatego dzieci już wykazują wiele patologicznych zachowań i właściwie dzieci dzisiaj można by spokojnie terapeutyzować, jeśli są na to jakiekolwiek powody lub bez sposobu. Stykają się z całą mocą zakazów. Większość jest kretyńskich. Większość zakazów, które wymyślili dorośli, są absolutnie kretyńskie. No, takim najsłynniejszym kretyńskim zakazem to jest milcz, jak do mnie mówisz. Ale to reprezentuje sposób naszego wychowania i edukacji dzieci. I my sami tak byliśmy edukowani. Bez wątpienia, bo sami byśmy na to nie wpadli i nigdy tego nie wymyślili. Tak zostaliśmy wychowani, tak zostaliśmy wyedukowani. W związku z czym, co się dzieje później? Dziecko nigdy nie jest do końca dzieckiem. Kiedyś staje się osobą dorosłą. Osoba dorosła, która została w ten sposób odchowana, też wychowana, tak naprawdę idealna w odniesieniu do swojego własnego poczucia winy i grzechu, ale nie do zrozumienia siebie. Jesteśmy tylko w pewnym schemacie, który został imputowany, ma pewne usztywnienie, taka zbroja sztywna, kartę bezpieczeństwa sztywna, w którym jesteśmy w stanie się poruszać. I tylko to widzimy, ale nie widzimy tego, co jest w nas samym. I wówczas do poczucia winy, kiedy popełniamy błąd, czy nie popełniamy błędu, ale słyszymy takie nauki, to od razu pojawia się poczucie winy i poczucie grzechu i poczucie bycia grzesznikiem. I co z tym można zrobić? Czy można to jakoś odsprzedać, wyczyścić, nie wiem, coś tam przy tym pomajstrować troszkę, żeby się uwolnić, ponieważ to zaczyna nas strasznie obciążać. W skrajnych przypadkach, do czego dochodzi?
W skrajnych przypadkach, tak?
Wczoraj rozmawiałem, dzisiaj rozmawiałem z matkobójcą. Mam człowiekiem, który zamordował swoją matkę w sposób niezwykle brutalny. Sprawa była bardzo głośna i to była głośna w Polsce również. I wczoraj miałem spotkanie z psychiatrą. To była wiele lat temu ta historia miała miejsce.
Znaczy wiele lat. 6, 7. Nie miał sprawy sądowej, ponieważ orzeczono niepoczytalność. Został umieszczony w specjalnym ośrodku psychiatrycznym. I po 5 latach bodajże został wypuszczony z tego ośrodka. Stwierdzono, że no ten jakby ta sytuacja już się nie powtórzy, nie? Że ta sytuacja się nie powtórzy i że już jest bezpieczne, że można go wypuścić, że nikomu nie zrobi krzywdy. Wyszedł na wolność, ma jakąś tam pracę i tak dalej, ja sobie nie dawał rady. I różne były jakby jego koleje losu i zaczął też pić alkohol, co było przed tym wypadkiem również. I postanowił wrócić do tego zamkniętego zakładu. Sam postanowił. Przy czym go wsparłem. Powiedziałem, że to nie jest zły pomysł, że może jeszcze spróbować. Ale musi przejść przez odpowiednie tam komisje lekarskie, kwalifikacyjne i tak dalej. I też z psychiatrą. Trafił na taką panią psychiatrę, z którą rozmawiał i tam główny temat to była praktyka.
To, jak rozumiał nauki buddyjskie, było przepuszczone przez to sito. Ja znałem historię jego życia, poznałem go jako bardzo młodym człowiekiem, i znałem historię jego życia, wiem, przez jakie sito przeszedł, przez które my wszyscy przechodzimy. I są różne rodziny, może jego rodzina szczególnie wytwarzała takie ciśnienie, nie? Ale potem, kiedy się zetknął z naukami buddyjskimi i tak dalej, to nie był w stanie sobie z tym poradzić. Tak oceniła wczoraj pani psychiatra. Nie był w stanie sobie z tym poradzić i próbując wyprzeć te wszystkie negatywne emocje, które się w nim pojawiały, nie z powodu nauk, tylko rozpoznawania siebie jako winnego, jako grzesznika i tak dalej, to wypieranie i unikanie jakiegokolwiek odczucia cierpienia, zagłuszenie na to spowodowało, że w tym momencie, kiedy jego matka zaczęła wywierać na nim olbrzymią presję, dla niego olbrzymią presję w jego własnym subiektywnym odczuciu, bo mogę powiedzieć coś zupełnie niewinnego, typu pójść do pracy, pozbawić naczynia, cokolwiek, coś to możemy usłyszeć na co dzień. W końcu nie wytrzymał i tą matkę zamordował. Czując się już wcześniej pod coraz większym ciśnieniem do tego punktu, że już miał schizoidalne incydenty, w pewnym momencie ja sam wysłałem na siłę do szpitala psychiatrycznego. On nie jest ze Szczecina, nie jest tam, skąd pochodzę. Po czym wrócił do swojego rodzinnego miasta, które jest na wschodzie Polski. Próbował iść na policję, próbował się dostać do szpitala, wszyscy go odrzucali. Przynajmniej w zgodzie z jego zeznaniem. I doszło do tej tragedii, że jego matka zginęła, ale w ocenie psychiatry bardzo ciekawa i dosyć przenikliwa, to wszystko się stało pod wpływem nauk buddyjskich. Nie, że one go zmusiły do tego, że nie ma nic takiego w naukach, ale nawet samo wspominanie o cierpieniu, o wyzwoleniu z cierpienia i tak dalej, w umyśle głęboko zaburzonym, o tendencjach schizoidalnych, a część schizofrenii nie jest wrodzona, tylko jest wywołana poprzez środowisko, poprzez sposób wychowania, poprzez nieprawdopodobny stres i zaburzenia osobowości, doprowadziło do takiego fatalnego rezultatu. W tym momencie, kiedy my się bierzemy za praktykę buddyjską, a mamy w głowie pokiełbaszone na całego i we wszystkich innych sferach mamy pokiełbaszone, w sferze naszego ciała i w sferze naszego umysłu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tych nauk. Pojawiają się nam narzucone lęki i narzucone obawy, które warunkują nas w tym momencie, kiedy mamy podjąć praktykę religijną, jakąkolwiek. Zauważcie, że w szpitalach psychiatrycznych są oddziały, na których jest pełno nawiedzonych ludzi. Nie wiem, czy kiedyś byliście w szpitalu psychiatrycznym. Ja byłem pacjentem szpitala psychiatrycznego przez miesiąc. Leżałem i to na najcięższym oddziale psychoz. Jak myślałem, z kolejnymi psychozy w Awilinie. Każdy tam miał swoją działkę. Jeden się starał o rentę, drugi z wojska uciekał, trzeci coś tam jeszcze. Ale część, to zawsze w szpitalu psychiatrycznym są ci nawiedzeni. Mają wizję Chrystusa, Matki Boskiej, tytry. A kiedy się z tymi ludźmi rozmawiam, bo z nimi też jest normalna komunikacja możliwa, zawsze się spytajcie o dzieciństwo. Zawsze się spytajcie o mamę, o tatę. Zawsze się spytajcie o dom rodzin. I zobaczycie, że tam zawsze pod spodem jest tragedia jakaś. Czego im brakuje? Albo byli źle traktowani, albo byli niekochani, albo byli odrzuceni, albo byli... Co więcej? Polityka. To religia teraz. Polityka. W polityce mamy całą masę psychopatów. Wiecie, gdzie jest najwięcej psychopatów zgodnie z ocenami psychiatrów dzisiaj? W polityce i w biznesie. Polityka i biznes generują psychopatów. Psychopatów, tak. Zwiększa się, dzisiaj się zwiększa i to nie jest bez przyczyny. Kiedyś uważano, że tam od 0,2% populacji może być psychopatyczna, czyli brak uczuć wyższych. Ktoś, kto w ogóle nie rozumie uczuć. Dzisiaj się ocenia, że to jest powyżej 5% populacji. Powyżej. I w polityce. Popatrzcie na takie postaci jak Dolek, Hitler, dawniej się mówiło na Adolfa Dolek po polsku. No to było popularne imię. W Polsce zamknęło, nie wiem, czy on po 45. Ale mój tata jeszcze miał kolegę Dolka. Że pamiętam wujka Dolka. Ale Dolek Hitler, nie?
Jak on Dolek.
Dolek, Adolf już. I ten sam problem, nie? Jak był maltretowany jako dziecko, jak był bity jako dziecko. Jakie to wywołało zaburzenia seksualne. CIA, jeszcze wówczas nie istniejące, ale specjalna komórka wywiadu amerykańskiego w czasie wojny razem z psychiatrami badali jego przypadek, żeby się dowiedzieć w ogóle z kim mają do czynienia. Kto jest przywódcą przeciwników i doszli do jego zaburzeń seksualnych i zboczeń seksualnych, które doprowadziły jego własną siostrzenicę do samobójstwa w wieku 16 czy 17. Ale to są postaci niezwykle charyzmatyczne. Jeśli pójdzie to w złą stronę, to będziemy mieli w polityce i różnego bardzo charyzmatyczne postaci. Wielkich przywódców. I jeśli spojrzymy na nich, to naprawdę są ludzie upętani bardzo często. Niektórzy wymyślają jakieś teorie, że tam demon opętał kogoś. Nie, to wcale nie demon. Błędne wychowanie. Dziecko, które zostało skrzywdzone. Mamy przypadek odrzucenia chłopców przez matkę. Nie wiem, czy się zapomnieliście z czymś takim. Macie gotowego narcyza? Jak nic? Narcyza.
Mamy około 10.
10 głównych zaburzeń osobowości, jest ich około 10, to nie są wszystkie, nie wyczerpują, ale jest ich 10 takich głównych. Narcyzm, odrzucenie przez matkę, brak miłości matki, odrzucenie totalne. Są ludzie, którzy są nieprawdopodobnie kompetentni. Są specjalistami w swoim zawodzie, są najlepsi. Ale jednocześnie potrafią niszczyć życie innym, totalnie się kryją. Będą demonami w rodzinie na przykład. Nikt tego nie zauważy. Nikt nawet o tym nie pomyśli. To będą najlepsi fachowcy, najlepsi koledzy, najbardziej pomocni, pewnie. Kompletnie niszczący tych, którzy są najbliżej. Z potężnym lękiem odrzucenia, to powoduje lęk odrzucenia, który w konsekwencji prowadzi do krzywdzenia innych ludzi. Jest taki przypadek w Polsce również. Znam taki przypadek nawet w kręgach przywódców buddyjskich. Osoby obciążonej narcyzmem i to bardzo głębokim, które spowodowało bardzo wiele zamieszania. Ponieważ wówczas, czy to polityka, czemu służy polityka tak naprawdę? My mamy jeden kraj, w którym wszyscy żyjemy. Musimy tutaj pracować, urodziliśmy się tutaj, pracujemy tutaj, tutaj mamy rodziny, płacimy podatki. Wszyscy chcemy, żeby nasz kraj był szczęśliwy, żeby dla nas był szczęśliwym miejscem. Żebyśmy byli zamożni, żebyśmy czuli się bezpiecznie. I polityka jest, tak naprawdę polityka powinna być propaństwowa, czyli chronić państwo, tym samym nas. To jest najlepiej chronić nas samych, jeśli mamy najlepsze państwo. I to jest rzeczywiście polityka, jeśli ktoś błędnie rozumie, czym jest państwo, to wykorzysta to dla swojej chorej psychiki. To skrzywdzone dziecko, jak dorośnie, wykorzysta to państwo do swoich własnych patologicznych celów, które zostały nauczone jako dziecko. Religia to samo. Rodzina to samo. Co trzeba, żeby mieć całkowicie zdrowe dzieci i zdrowe społeczeństwo? Tak naprawdę to nic nie trzeba. Życie powinno być nudne, jak flaki z olejem. Wreszcie życie jest nudne. Jest niezmienne. Rano jest świt, wieczorem jest zachód słońca. I to od miliardów lat ta planeta powtarza. Planeta to jest jeden żywy organizm. Codziennie równo. Wschód i zachód. I jakoś jeszcze tego planeta nie zmienił. Żeby w drugą stronę. Że najpierw wschód, a później dopiero. I żeby naprawdę wychować szczęśliwego człowieka, czyli takiego, który żyje w totalnej harmonii z samym sobą, w niesprzeczności, oczywiście narażony na takie cierpienie, jak każdy człowiek doświadcza. I nikt nie jest w stanie uniknąć. Mówimy o czterech wielkich cierpieniach. To cierpienie narodzin, starości, choroby i śmierci. NSCS. To jest takie znalazło bliskie. Jest tylko jedna rzecz potrzebna. Jeden warunek. Miłość. I święty spokój. Nie święty niegrywać, tylko święty spokój. Zostawić w świętym spokoju, kochać i zostawić w świętym spokoju. Dzieci zupełnie naturalnie dadzą sobie radę. Proces poznawczy jest nieprawdopodobnie inteligentny. Jeśli nie wierzymy, to znaczy, że nie wierzymy w inteligencję życia. Życie jest nieprawdopodobnie inteligentne. Cała biologia jest inteligentna. Dlaczego my myślimy, że dzieci są debilami? One nie są debilami. Dziecko nie jest debilem. To dziecko z niepoukładanymi neuronami nie jest debilem. Dlaczego? Dlatego, że ma silny impuls poznawczy. I poprzez ten impuls poznawczy pozna świat w właściwy sposób. I sam się nauczy oceniać, bez zezwania tego dobrem lub też złem, co robić, a czego nie robić. Teraz właśnie my próbujemy, mimo tego, że mamy negatywny wpływ na dzieci, to myślimy też, że mamy pozytywny, bo próbujemy chronić dzieci. Dziecko zaczyna wstawać i chodzić, nie? No to żeby nie upadło. Albo żeby coś nie zrobiło. Ale o co chodzi? Dlaczego ma nie upaść, dlaczego ma sobie nie zrobić? To dziecko nawet nie czuje lęku, że upadnie, albo że coś sobie zrobi. To my czujemy lęk. My imputujemy lęk na dziecko. Natomiast dzieci w rzeczywistości jak są takie małe, to mają jedną cechę, której my nie mamy. Nieprawdopodobnie odporną głowę. Nieprawdopodobnie. Naprawdę. Tak jest zbudowany mózg i na tych oponach tak siedzi, ciekawie, że gdzieś nie wani, to się nie stanie. No musiałby, nie wiem, z piętra chyba spać na główkę, żeby tam coś zrobić poważniejszego. I dzieci sensorycznie są przyzwyczajone, są przygotowane do tego, żeby mieć uderzenie. W ten sposób dziecko poznaje świat, poznaje przestrzeń. To jest pierwsza rzecz, jaką dziecko poznaje, to jest przestrzeń. I uczy się chodzić w tej przestrzeni. Jeśli my przerwiemy ten proces poznawczy, chronimy to dziecko, to nie pojawi się właściwe połączenie neuronowe i później te dzieci, jak są starsze, to są dzieci wypadkowe. Będą się łamały, będą sobie robiły krzywdę, bo się nie nauczyły w tym czasie, kiedy się powinny nauczyć w wieku od 0,5 do 1,5. W tym okresie, czyli od pół roku do półtora roku się nie nauczyły, to żeśmy je chronili za bardzo. Chronili? Nie, myśmy ich nie chronili, żeśmy im budowali własne lęk. Z powodu tego lęku nie pojawiły się właściwe połączenia neuronowe, nie pojawiło się właściwe poznanie przestrzeni. Później będą wypadkowe. Zobaczcie, dzieci w szkole podstawowej. Na chuj. Ile jest łamań? Wszystkie te łamania, które są, to są te dzieci, które były chronione przez rodziców i gdzie proces poznawczy został zaburzony. Sensoryczny proces poznawczy został zaburzony. Wtedy będziemy mieli na wpływie łamanki. Biegnie i nie dobiegnie, by się przewróci. Dotknie własną nogę. To jest wynik naszego działania jako dorosłych. I tak my sami będziemy traktowani jako dzieci. Wystarczy kochać dziecko, dać mu swoją własną skórę, dać mu ciepło i święty spokój, niech poznaje świat. Do 3 roku życia. Później możemy trochę za rękę prowadzić. Ale ostrożnie, bo po 3 roku życia musimy stawać się powoli partnerami. Dziecko ma bardzo duże zaufanie. Jeśli będziemy je traktowali z miłością do 3 roku życia, nie będzie się nas bał. Nie będzie reagowało na nasz krzyk i tak dalej. Będzie nas akceptowało. I wtedy z nami razem będzie dalej poznawało świat. W inny sposób, który będzie mówiło i tak będzie zadawało pytania. Jeśli nie przyjmiemy pozycji ex katedra, kogoś, kto rządzi tym dzieckiem i tak dalej, tylko wprowadzali, rzeczywiście będziemy taką osobą wprowadzającą w świat, to zaufanie się dalej buduje. Potrzebna jest miłość. Znowu po 3 roku życia. I to się ciągnie do 12. I nie może być jakiegokolwiek sprzeczenia fizycznego. 0 negatywności ciała. Nie może być. Nawet jeśli dzieci pytają się o sekty, później mózg się zupełnie otwarcie. Nie ma w tym nic złego, one same poznają się. Lepiej, jeśli poznają we właściwy sposób, niż w sposób dziwny. Ostatnio czytałem, jakie pojęcie mają gimnazjaliści i gimnazjalistki o seksie i licealiści. To było przerażające. Naprawdę, już takie głupoty te dzieciaki opowiadały, się w głowie nie mieści. Inteligentne dzieci wcale nie takie głupie. Bo jest silne zaprzeczenie. Seks to jest coś, to jest tabu. Seks jest tabu. Seks.
Tabu. Tabu. Jakieś przykłady?
Co tam było? Nie, to było tak absurdalne, że mi od razu z mózgu to wyleciało. Nie, nie powtórzysz tych głupot. To jest jakiego dobra. Natomiast co zauważyłem wcześniej, zwiększoną ilość nieletnich z dzieciakami. Wciąż nie widuję, ale już widuję z moimi dziećmi, znaczy z niemowlakami.
Poza tym trening zaprzeczenia, a tu jest gdzieś tam właśnie gimnazjum, liceum, teraz słoneczko, nie?
No tak, po prostu.
A ten problem, że kwestia tabu seksu, bo było poruszone, że podział na dobro i zło zaczął się od posiadania.
No wtedy trzeba było kontrolować seks przecież. Jeśli jest posiadanie, to trzeba kontrolować seks, bo zaczynają się rodziny i wtedy już są sprawy spadkowe, przekazu i tak dalej. Już w tym momencie się kontroluje. Nie od razu, ale zaczyna się ten proces w kierunku kontroli. Później pojawia się religia, tak jak religie teistyczne. Bóg stworzył człowieka, mężczyzna i kobiety zakazują się ruchać. To był najlepszy numer, jaki mógł Bóg zrobić. Patrzy się na babę, jesteś grzesznikiem, no, od razu, na dzień dobry. Ruchanie przed małżeństwem, przecież to jest grzech. Jesteście obciążeni grzechem śmiertelnym, idziecie do piekła za to. No, teraz Kościół trochę spuszcza z domu i do czyśćca. No okej, okay. Jakoś tam czyśćca. Nie wiem, no, wypiorę sobie to, czy ja?
Ale
czego
jest jakieś fajne na to jest grzech,
no.
Pani na religii
co?
Że uprawianie jogi jest grzechem, bo są pozycje i w ogóle ona...
Jeszcze się wypina, jeszcze się jak jest. Ja zawsze jak jest w pierwszej pozycji, to...
Michaela Jacksona. Wysykanie Michaela Jacksona?
A Hello Kitty też jest.
No ja to nie, tam było jeszcze więcej takich przykładów. Jak przyszedł i powiedział, to stwierdziła, że jest jeden taki numer, to tam i będzie wypiszenie. Więcej nie słyszał.
Grzechów to nie miarę.
W każdym razie ten, później się zaczyna totalna kontrola umysłu i kontrola ludzi, całej populacji, nie? Wprowadzając różnego rodzaju absolutnie niezgodne z zachowaniem biologicznym człowieka różnego rodzaju nakazów, zakazów i tak dalej. Wtedy już mamy całkowicie, że tak powiem, załatwione społeczeństwo. Nie? Totalnie. Który psychiatryk tylko. Jeśli ktoś z was chce mieć pewną pracę, to zostańcie psychiatrą. Nigdy nie stracicie tej pracy. Zawsze będziecie żyli dostatnio i właściwie i bogato. Szczęśliwie. Naprawdę. Najwyższe szanowanie psychiatrzy. Psychiatrzy, psychoterapeuci, terapeuci.
Mam takie słyszałem, że takim doświadczonym, bo to po prostu z pokolenia na pokolenie, też tak jak mówisz, może być coraz gorzej. Ja mam tego przekazywana. Było takie doświadczenie na myszach zrobione, 50 latach, że zrobiono myszom raj i po prostu te myszy na początku był gwałtowny wzrost populacji, ale potem zaczęła spadać populacja, aż wyginęły te myszy, nie?
A co zrobiono?
Po prostu zrobiono raj, dlatego że nie brakowało niczego, nie tylko przestrzeń była zamknięta. I przyczyną było to, że te myszy jakby tak zdegenerowały swoje zachowania, że te, na przykład samice stawały się agresywne, szybciej te młode wypalały z gniazda i tak dalej, że populacja w ogóle zatraciła zdolność do reprodukcji. I to była przyczyna, że tak się to zdegenerowało z pokolenia na pokolenie, że wyginęła. Mimo, że wszystko było, był raj, nie było drapieżników i tak dalej. No. Można jakieś tam podobne obserwować. Ludzie myślę, nie? Może nie w takim stopniu, może nie zraj, ale...
Kazać mi się ten kopulować, żeby dużo dzieci, a później...
Nie, po prostu, że widać jakąś degenerację w wychowywaniu dzieci i tak dalej, te następne pokolenia to w jakimś innym kierunku, nie wiem, miałem takie wrażenie widziałem.
Ale jest tak zwana agresja wewnątrzgatunkowa i ona jest uzależniona od różnych gatunków różnymi czynnikami. Nie? W świecie ludzi to jest gęstość. Wzrost agresji gatunkowej następuje przy zbyt dużym ściśnięciu. I to też badano. Lorenz, zdobywca Nagrody Nobla, niejaki. Ciao. A tutaj jest. Nie, Lorenz to był taki słynny antropolog, bodajże austriacki, który był nazistą w czasie wojny, to później mu... Później mu to wyciągnęli już jak dostał tą Nagrodę Nobla. I on robił... On robił badania na gęsiach gęgawa. To są takie dzikie gęsi. I za to dostał tego Nobla i tam żył z tymi gęsiami i tak dalej. I u nich na przykład, u tych zwierząt, u tych ptaków, tą agresją wewnątrzgatunkową był dźwięk. Dźwięk wywoływał agresję, czyli jeśli coś gęgało tak jak one, to było całkowicie akceptowane. I on w pewnym momencie jak się zorientował, że gęganie piskląt działa tak silnie na nie, to wziął i zaskrońce, dużo zaskrońców i tam im podłączył gdzieś ten dźwięk piskląt, to gęś tak zbierała te zaskrońce, że tam później żadnego nie wypuściła spod skrzydła. Nie? A jak tylko wyłączali ten dźwięk, te aparaty, to jak ono się zorientowało, że zaskręca, to sru, i wszystkie powołała z gniazda. I zaczęto też badać u ludzi to zachowanie, bo niestety ci ludzie ze skłonnościami nazistowskimi
którzy pracowali jako naukowcy dla reżimu nazistowskiego, hitlerowskiego. I również niestety w obozach koncentracyjnych dokonano czasami największego postępu też w dziedzinie medycyny. Za cenę życia biednych ludzi, ale to wyszło w latach 90. między innymi wielkim skandalem w Izraelu, ponieważ robiono bardzo trudne operacje na sercu w Izraelu, chirurdzy izraelscy, gdzie trzeba było obniżyć temperaturę ciała do 20 paru stopni. I na telebimach mieli swoich kolegów z Niemiec, którzy mieli doświadczenie w tym i którzy razem robili z nimi tą operację, to znaczy jako konsultanci, nie? Doradcy przez telebimy, tam widzieli wszystko, co się dzieje i co robią. Były bardzo dokładne kamery, po czym wyszło, że ci lekarze niemieccy, to co byli lekarze z Auschwitz też, między innymi, to była bardzo duża grupa naukowców, tak jak mówił Mengele, a oni te doświadczenia tam zdobyli, bo przecież tych ludzi tam topili w tej wodzie takiej z lodem, nie? Co wychładzali ciała tam do 20 stopni, czy do iluś, chodziło o znalezienie sposobów na ratowanie życia lotników niemieckich, którzy wpadali do kanału La Manche, czy gdzieś tam strąceni, żeby później ich ratować, nie? Ale się później okazało, że w chirurgii, przypadkowo odkryto, że w chirurgii, w kardiologii, w kardiochirurgii to ma bardzo duże znaczenie i może ratować ludzkie życie. Niemniej takie są dziwne losy i dziwne historie i medycyny i innych rzeczy i między innymi, ponieważ Rzesza Niemiecka, III Rzesza kładła duży nacisk na sprawy nauki, to również w tych dziedzinach antropologicznych różnego rodzaju dziwne odkrycia podokonywano. W tej chwili podkreśla się tylko te absurdalne rzeczy, ten typu mierzenie czaszek i tak dalej, ale Lorenz, który był naprawdę nazistą i był członkiem partii NSDAP, kontynuując te swoje badania naukowe po wojnie, doszedł do bardzo ciekawych odkryć. I też do agresji wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej, kiedy się pojawia, kiedy się nie pojawia, jakie są uzależnienia. I zawsze jest ten próg agresji wewnątrzgatunkowej. I dla każdego gatunku jest on inny. Co innego jest tym progiem.
A u ludzi jak to jest? To jest tak gęsto?
Zagęszczenie.
Co wtedy,
wybuch agresji. No to jest to, co w dużych miastach na przykład i tak dalej, czy w komunikacji, gdzie dużo ludzi jest ściśniętych, nie? Wtedy najszybciej wybuchają jakieś akty agresji pomiędzy ludźmi. Sam kiedyś byłem świadkiem tego i to w miejscu, w którym najmniej bym się spodziewał, bo w Japonii wiozłem takie duże mokubio, to jest taki instrument muzyczny, drewniany, w torbie miałem i prawdopodobnie, bo nie widziałem tego, musiałem potrącić jakąś kobietę. I ona to odczuła jako kopnięcie, że ktoś ją kopnął. I po prostu tak wybuchnęła, nie? Był tłok w pociągu miejskim i wybuchnęła i tam jakiegoś faceta, ale bo go tak zbeształa, po prostu ja byłem w szoku. I dopiero po chwili do mnie dotarło, że to było, że to ten, ja mogłem ją potrącić, a ci ludzie byli też w szoku, bo się czegoś takiego nie spodziewali, ale wybuch jej agresji był tak silny, że się wystraszyłem i nic jej nie powiedziałem, że to moja wina, że tam przepraszam, że mam tutaj instrument, że mogłem ją uderzyć, nie? Po prostu taki atak, co wtedy pomyślałem o Lorenzo, mówię, no kurde, miał rację. Oczywiście nieraz widziałem takie przypadki w Polsce, w jakiejś tam komunikacji miejskiej przy dużym ścisku ludzi. U nas to złodzieje zazwyczaj działają. Jak jest duży ścisk, to zawsze złodzieje
przejmują.
Nie rozumiem sytuację. Sytuację. Zawsze w lecie jest dużo złodziei, bo przyjeżdżają ze Śląska, nie specjaliści. Nie, to nie są miejscowi, tylko tam są szkoły kieszonkowców i oni są idealnie.
Mam pytanie, jak mamy 14-latka, już tak powiem, tej fazy 0,3-0,6 już nic tam nie zrobimy, to co można teraz zrobić?
Ja nie mam żadnych rad, bo
zestaw problemów, które
przede jeszcze wszystkim pierwszą rzecz, jaką musimy sobie uzmysłowić, to że już nie ma cofnięcia, nie ma powrotu. My się nie cofniemy do czasów, kiedy byliśmy zbieraczami, tak? Nie wrócimy do jaskini, nie wskoczymy na drzewo, to czasy jasno powiedzieć. Możemy pokazać, gdzie są problemy. Ja nie mam żadnych mądrych rad dla kogoś, kto ma dzieci i tak dalej. Prawdopodobnie musiałbym ocenić subiektywnie, zgodnie z własnym, że tak powiem, odczuciem, jak ja bym reagował, nie?
ja zazwyczaj reaguję tak, że albo zostawiam to i daję dystans, dużą przestrzeń i wtedy obserwuję, a kierując się zasadą, że danie krowie nieograniczonego pola jest sposobem kontrolowania jej. I mając doświadczenie jako rolnik sprzed ponad 30 lat, wiem, że to dobrze działa, bo jak mieszkałem w górach i tam chciałem się zająć hodowlą koni z kolegą, a on miał dosyć dużą hodowlę krów, to te krowy jak były zamknięte na pastwisku, to były dosyć ostre góry i była jedna, która miała na imię Kryśka, była czarna jak diabeł i Kryśka dostawała szału, jak była na zamkniętym polu i ona potrafiła rozwalić nam ogrodzenie i wszystkie krowy wyciągnąć z tego pola i one się rozwaziły po całych górach, a myśmy dostawali szału, żeby biegać po tych górach i je ściągać z powrotem, nie? I wtedy ta rada, że dać krowie po prostu pole niczym nieogrodzone, jest lepszym sposobem jej kontrolowania niż ją ogrodzić, bo wtedy na pewno zrobi jakiś numer. Przynajmniej Kryśka była tego typu. A jeszcze gorzej, bo inny sąsiad na drugim wzgórzu miał hodowlę byków, puchajów. I one jak były nieczyszczone, czyszczenie to znaczy brązlowanie ich i ściąganie spermy w dużych ilościach, żeby one były spokojne, bo chłopak niezaspokojony jest bardzo niespokojny. I one po prostu zachowywały się, ponieważ czuły, że tam gdzieś są dziewczyny, nie? I szczególnie Kryśka, to potrafiły rozwalić ten cały ogrodzenie, to były potężne buchaje. Takie jaja miały, po prostu takie, normalnie jak nie wiem. Bo naprawdę można było, byłem w szoku, nie? Jakie wielkie jaja mają te penisy takie długie i tam skakały na te krowy, nie? Potrafiły się do dziewczyn wyrwać. Tam były jazdy i a jak Kryśka na przykład uciekła, nie? Ja za nią nie goniłem, ona atakowała ludzi, była bardzo niebezpieczna, kiedy parę osób mało nie zabiła rzeczywiście, parę osób wylądowało z jej powodu w szpitalu. Ja tam od czasu do czasu miałem z nią jakieś spięcie poważniejsze. Też mi kiedyś wzięła na rogi, ale jak ją tak przyleciała, bo ona lubiła moje pole z kolei, nie? Bo na moim polu było bardzo dobra trawa, bo ja specjalną trawę hodowałem na paszę dla zwierząt, ale nie na paszę taką z kiszonek, tylko jak to się mówi?
Siano.
Na siano. I siano jest bardzo cenne w hodowli zwierząt. Koni i tak dalej, nie? Bo to jest jedyna taka dobra pasza w zimie, najbardziej naturalna, która dobrze zwierzakom robię. Ja robiłem najwyższej klasy to siano. Było zielone, pachnące, nie było, jak to się mówi, zwiędłe, nie? Zżółkłe, tylko takie zieloniutkie. Do wiosny się utrzymywało, takie do pierwszych traw się utrzymywało idealnie. I Kryśka lubiła przychodzić do mnie w padec, żeby sobie coś przetrącić. I jak czasami już tak machnąłem na mnie ręką, to no spokojnie się stało, wiesz, o tą trawę, nikt nie biegała, nie uciekała. Ale jak ją ten Maciek, ten mój kolega, zamknął na polu, znaczy na pastwisku, to szał był totalny. Wzmacniał to ogrodzenie, tą zbali, żeśmy robili cudę na kim. Także to jest jedna metoda. Zostawić, wycofać się i obserwować. A druga metoda, być samemu 14-latkiem w tym momencie. Myśleć tak jak on, mówić tak jak on i tak dalej. Tak, żeby znaleźć jakiś poziom komunikacji, bo komunikacja jest rzeczą najważniejszą. Jeśli nie ma komunikacji, to jest kiepsko. Większość rodziców traci zdolność do komunikowania się ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Nie? Traci. No, dzieci są w innym świecie, my jesteśmy w innym świecie. My mamy tylko wymagania, być tak, tak, tak i tak, ma być święty spokój dla nas. Nie? Nie rozumiem, że one mają dylematy, one mają odczucia seksualne, nie rozmawiamy z nimi na temat seksu, nie rozmawiamy na temat ich miłości, na temat ich kompleksów, na temat ich upadków. Kompletnie. Nie wiem, co to jest. Matka, która jest w stanie zrozumieć swoje dziecko, która jest w stanie zrozumieć swojego syna czy córkę, widzi, co się z nim dzieje, widzi, że ma jakieś tam, nie wiem, przeboje sercowe czy jakiekolwiek inne i jest w stanie podejść do tego dziecka, nawiązać z nim kontakt, to dla tego dziecka to jest dużo uwolnienie. W momencie wielkiego stresu, czy wielkiego kompleksu. A my mamy chłopcy, na przykład, mają olbrzymie kompleksy, nie? Dziewczyny nawet nie wiedzą, co to jest kompleks chłopca. Ale jak się ma 12-13 lat i się pojawiają silne uczucia, nie? Do dziewczyn, do koleżanek w klasie, czy tam są różne, nie? Jakie tam były miłości, jakieś tam w starszych klasach, jakieś bardziej wyrośnięte dziewczyny, bardziej kształtny, pół klasy męskiej się kochało, a zazwyczaj najlepszy kolega to zawsze mówi, że się kocha i to jakby tam wspierało. I odrzucenie, nie? Pierwsze odrzucenie. No co tam 12-13 lat jak może zrobić, przynajmniej w moich czasach, z jakąś tam koleżanką. Niewiele było w stanie zrobić, nie? Do kina z nią pójść, to już było najwyższe osiągnięcie seksualne w tamtych czasach. Ale bardzo często się stykaliśmy z odrzuceniem, w związku z czym co się wówczas pojawia? Kompleks. Zwracanie uwagi wtedy, jak się ubiera i tak dalej. 14-latek zaczyna zwracać uwagę na takie rzeczy, jak się ubiera, jak wychodzi, jak wygląda. To już próbujcie z nim nawiązać kontakt na innym poziomie, nie? Bo tam się coś dzieje poważniejszego. A to jest człowiek. To jest człowiek, który ma silne uczucia i to buzuje. Nie? Po prostu tego cała rewolucja hormonalna silnie buzuje. I jeśli się w tym momencie znajdzie jakiś kontakt i pomoże temu dzieciakowi, to macie dozgodną wdzięczność. To później macie łatwiejszy kontakt, jak ma 20, 25. To nie jest ten dystans. Wielu z nas ma dystans ze starymi, co tam starzy. Ufamy. Czasami mamy tak, czasami nie. Natomiast jeśli oni znajdą do nas dojście dobre, to później ta relacja silna, taka międzyludzka, to zostaje już do końca życia. I łatwiej jest nam dotrzeć do rodziców też, jeśli możemy im pomóc, jak umierają, to będą w stanie przyjąć tą pomoc i tak dalej, bo to będzie po prostu i pójście ręka w rękę. Naprawdę bliski związek, bliski kontakt.
Ja mam takie zapytanie. Mamy dwójkę, dwulatka, chłopiec, 5-letnia dziewczynka. Dwa odmienne charaktery. Jak myślę, to o tym dwuletnim chłopcu. Dziewczynka jest taka spokojna, sobie wysoka, a ten chłopczyk, nasz synek cały czas, a naskoczy na nią, a za włosy. Jak te takiego chłopaka pozostawić samemu sobie, jak on cały czas ją krzywdzi, w cudzysłowie mówiąc?
Nie znam waszych dzieci, także mi trudno powiedzieć. Zazwyczaj to jest bardzo dobry układ, jeśli jest pierwsza dziewczynka, drugi chłopiec. Gorzej, jeśli pierwszy jest chłopiec, a druga dziewczynka, bo wyobraźcie sobie, że ona ma 5 lat, a ona ma 2. I on ją ćwiczy wtedy. Zero szans. Wtedy wychodzi zawsze te młodsze siostry, gdyby był starszy brat, to są kobiety, które mają później bardzo poważne problemy. Natomiast taka sytuacja, że on ma 2 latka, on ma 5, to jeszcze fizycznie jest silniejsza od niego i powinno dać sobie radę. Natomiast na tyle, na ile się da, ja nie próbuję wchodzić między dzieci. Nie? Czasami muszę, ale na tyle, na ile się da. Czasami no, tam leci krew, ale musi polecieć, żeby oni w końcu znaleźli gdzieś tam... Natomiast wy macie typowy problem prolaktyny i testosteronu, nie? Prolaktyna spokojna, rzeczowa, coś tam pomoże, coś zrobi, a tutaj testosteron wariat, nie? No, najlepiej to dać mu szablę i tam na Ukrainę puścić. Jak się przeleci, to wróci, nie? Po drodze wytnie połowę, nie będzie wiedział do kogo, do końca kogo wyciął, ale wyciął i to najważniejsze.
Było fajnie.
I było fajnie. Także on teraz z Ukrainy to ma tą biedną prolaktynę, taką spokojną i...
No, 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 no,
no, ale to dobrze, to oni między sobą się dogadają, natomiast oczywiście nas jako rodziców w tym momencie to stawia przed poważnym dylematem, co zrobić i trzeba się dobrze zastanowić, nie? Bo on będzie miał takie zachowania, bo ma taką potrzebę po prostu. On, to jest mała małpa. No on nie ma nikogo innego dzieciaka, bo jeszcze nie chodzi do przedszkola, ma 2 latka tylko, nie? Jeszcze nie chodzi do przedszkola, no. To najlepiej wypuścić go do przedszkola tak szybko, jak się da. Niech on jest tam się wyżej z innymi dziećmi. I one go troszeczkę utemperują. Natomiast wy jako rodzice za bardzo też wchodzić nie możecie. Natomiast można, to co można robić, to kanalizować tą energię czy agresję w taki zupełnie świadomy sposób. Czyli odciągnąć go czymś interesującym, albo dać mu jakieś zadanie do wykonania, które będzie stanowiło jakiś stopień trudności.
I on będzie musiał się, że tak powiem, wykazać przy tym, nie? Bo to można zrobić. Tylko trzeba troszeczkę poświęcić czasu temu. W tym momencie. Być dla niego takim, nie wiem, no, partnerem, ale nie umiem doradzić. Ja naprawdę nie mam żadnych rad. Ja tylko mogę powiedzieć, gdzie jest problem. Po prostu nas odstrzelono. Psychicznie, fizycznie, mentalnie, seksualnie. Nas odstrzelono. Nasza cywilizacja nas zabiła. I my mamy problemy. Przede wszystkim problemem jest rodzina. Jest absolutnie nienaturalne. Mogę wam od razu powiedzieć, my nie jesteśmy biologicznie przygotowani do rodziny. Dlaczego? Bo żeśmy zawsze żyli w większych grupach. Zawsze było plemię. Ono mogło mieć 10 osób, 20, może nie więcej, ale zawsze była grupa. I stres wychowania był rozłożony na wszystkich. Nie było tylko mamy i taty do wychowywania dzieci, tylko wszyscy byli. I chłopcy byli z chłopakami większymi, czyli z ojcami, tak? Razem szli zbierać, polować, cokolwiek robić. Dziewczynki, prolaktynka siedziała tam z mamusiami wszystkimi. A to gotowały, a to szyły, a to cokolwiek. A teraz jest sytuacja biologicznie naturalna, bo jest chłop z babą w czterech ścianach. Jeszcze mają mieć dzieci, być szczęśliwym małżeństwem, obydwoje pracować i dupy nie zawracać swoim rodzicom starszym. I dawać dobry przykład społeczny. Nie? No tak jest. A w rzeczywistości to jest tylko jedno wielkie napięcie, ponieważ są różne jest podejście do życia czy spojrzenie na świat kobiety i mężczyzny. Jeśli te dwie rzeczy, woda z ogniem, są w jednym miejscu, to muszą sobie coś zrobić. Prędzej czy później. Jeśli sobie coś nie zrobią, to po iluś latach mają siebie dosyć trochę. Chłop zaczyna się oglądać ze sąsiadkami, baba tam gdzieś właśnie, nie wiem, częściej do koleżanek czy do kosmetyczki. Nie wiem, cokolwiek się dzieje, ale coś na pewno nie będą bardzo szczęśliwi. Natomiast to, co dawało poczucie bezpieczeństwa, to większa grupa. I wtedy wszyscy się zajmowali dzieckiem. Nie było tylko jednej osoby, nie było tylko mamy czy taty, tylko więcej ludzi. Na przykład jest takie plemię jedno w Niezoe, inne plemię w Amazonce, też takie jeszcze żyjące w starym stylu, i tam jak ktoś się obrazi czy pogniewa, to idzie spać. Zasypia zaraz. Kładzie się w hamoku i zasypia. Opowiadał mi kolega, tam oglądał film długi na ten temat. I oni go zostawiają, tego obrażonego czy tam. Zostawiają go w świętym spokoju, on tam śpi w tym hamoku. I później cała ta wioska, że tam to plemię, one są niewielkie. Jak stwierdzi, że już czas minął, nie? Time break, to wtedy wszyscy idą do tego hamaka. I wokół siadają i zaczynają go gildać. I on się budzi i po prostu śmiejąc się, nie? I wtedy jest zarządzanie tej sytuacji. To jest koniec, że tak powiem, konfliktu. Dzieci my czasami nie rozumiemy, bo nie rozumiemy, że są różnego rodzaju płacze. Czasami jest płacz taki, który jest wymuszony przez dziecko, nie? Bo wie, że my reagujemy na płacz. Czasami jest płacz, bo naprawdę coś dziecko boli i tak dalej. To jest zupełnie coś innego. Ale szczególnie wtedy, kiedy dzieci zaczynają wytyczać swój świat, to wtedy zaczynają płakać, wymuszać, krzyczeć. Ja to, co robię z dziećmi, robię to samo, co on. On krzyczy, ja też krzyczę, nie? Tak jak on. On się tam przewraca na ziemię, to ja też się przewracam na tę samą ziemię. Kurde. O co chodzi, nie? Przecież to moje krzyczenie i moje turlanie, a nie jego. I tak siadają, patrzą na mnie i się zaczynają śmiać, nie? Tata ma dwa lata i oni mają dwa lata. I są różne sposoby. Jak my wyjdziemy poza ramy, które sobie sami wytyczyliśmy, że jesteśmy ojcem i matką, a spróbujemy być tym dzieckiem, wejść w jego skórę, to wtedy odkryjemy to, co to dziecko naprawdę czuje i nagle pojawi się połączenie między nami, nie? Emocjonalne i zrozumienie, i wtedy łatwiej nam do dziecka dotrzeć. I ono też łatwiej rozumie. I łatwiej wytłumaczyć czasami. Nie? Spróbujcie zrobić czasami to, co on. Czasami dzieci na przykład chcą na ręce. Nie mam siły na ręce ciągle mówić, ale strasznie chcą na ręce. Mówię, o nie, teraz zmiana. Ty mnie nosisz na rękach. Nie? I próbuję mu tam się wkremolić na te małe łapki. Nie, to jest mnie nieść, albo na kolanach mnie trzymać. Dla nich to jest takie zaskoczenie, ponieważ czują się w ten sposób też akceptowane, nawet ze swoim zachowaniem. Bo jeśli my ich naśladujemy, to nie okazujemy agresji, nie krzyczymy, nie moralizujemy, nie tłumaczymy. Tłumaczenie też czasem jest rodzajem imputacji i narzucenia czegoś. Nie, tylko robimy dokładnie to samo, co oni. Czyli akceptujemy. I to dzieci totalnie rozluźnia. O, to jest fajne. Tata czy mama robi to samo. Ale trzeba wyczuć, jakoś intuicyjnie to działa. Tak mi się wydaje. Dlatego ja nie mam pracy, nie jestem wychowawcą. Nie mam żadnego systemu, nie opracowałem, nie... Natomiast wiem, jak bardzo ludzie cierpią. To wiem na pewno, dlatego że często jako ksiądz, nie? Co prawda buddyjski, ale jednak ksiądz, to po prostu pracuje tak samo jak prostytutka. Do mnie ludzie przychodzą z problemami. Oni nie przychodzą się pochwalić, że są tacy szczęśliwi w życiu. Przychodzą z problemami, przychodzą kobiety, które są po 50 i nagle się okazuje, że były właśnie przez starszego brata tresowane do któregoś roku życia, do lat nastu i do dzisiaj w nich to zostaje, nie? Ten uraz głęboki. Albo jeszcze jakieś inne historie. Także wiem, jak wygląda efekt końcowy w dorosłym życiu, jak ktoś już osiąga wiek dojrzały. Te problemy, które zostały pominięte lub też wyparte z okresu dzieciństwa czy dojrzewania. I to jest naprawdę bardzo duże cierpienie dla ludzi. A czasami, nie wiem, to wszystko zależy od dziecka i od rodzica. Nie każdy z nas ma inną psychikę. Ja mam taką psychikę bardziej, jak to się mówi, konfliktową, bardziej agresywną. Jak widzę, że coś tam nie jest tak, to mówię, weź się odwiń pierdzielnij w tą głupią pałę, jak ci nie daje świętego spokoju i do widzenia. Czasami pomaga. Z kolei w domu u mnie jest dwóch facetów. Różnica prawie półtora roku. I ten starszy zaczął od tego młodego ćwiczyć. Jak tam miał parę miesięcy, to tam mu już dawał pomagać. Ja mówię, poczekaj, może ty zobaczysz. On tylko... będą pierwsze zęby, to ty będziesz pierwszą ofiarą. Oczywiście, że tak. Ten mały już się nie daje, tam się odgryza. I czasami płacze z dwóch stron. Nie zawsze jest tak. Ale to są dwa testosterony, w związku z czym masa krytyczna została przekroczona i mamy co chwilę wybuch z przeproszeniem bomby jądrowej. Czyli wybuchające jądra. A dziewczynki wiem, że są spokojniejsze i do wychowania są cudowne po prostu. Naprawdę. A najstarsze moje dziecko to jest dziewczyna. Ona ma w tej chwili 20... skończy 27 lat? A nie, przepraszam. O, 28 lat. Skończy za miesiąc. No to było po prostu cudowne dziecko. Jako takie maleństwo, to po prostu było super być jej tatą. Bo takie naprawdę dziewczynka. I teraz myślę, że dziewczynka by się przydała, bo nie tych dwóch wariatów, to teraz dziewczynka. No, żeby się mogli opiekować siostrą. Chociaż nie wiem, co nie by z nią robili. Słuchajcie. I co? Ty miałeś starszego brata? Aha, to on ma problem teraz.
To jest posiadanie. Ale często na przykład, jeśli jakoś o uwagę na przykład. Co...
Tak, będą przyciągały uwagę jak najbardziej.
Ale też o uwagę w sensie, że nie wiem, są zazdrosne siebie. Że na przykład akurat przyszła jedna kolana, a druga już nie chce przyjść, bo jest zazdrosna, bo oni będą siedziały, jak to nie są.
To jeszcze się pojawiają dzieci, tak. I wtedy trzeba naprawdę dużej umiejętności, żeby wyrównać ten deficyt emocjonalny, który się pojawia, ponieważ jest to jest to, co najbardziej dzieci potrzebują, to jest miłość. I po prostu trzeba, jako rodzice musimy zrobić wszystko, żeby tą miłość dać. I dlatego mówię, że odstrzelono nas, jak nam zrobiono rodzinę, nie? I małżeństwo. To jest coś najbardziej nienaturalnego. Dlaczego? Bo w grupie plemiennej każdy dawał tą miłość dziecku. Nagie kobiety z piersiami na wierzchu i tutaj wszystkie dzieci przytulały. I te dzieci miały zapewnione. One miały dużo mam. Po prostu było bardzo dużo mam.
Ale też mamusia była takie wkurzona, albo takie, co chciały dać dziecka, albo...
Kobiety?
No.
W takich plemionach nie ma takiego problemu. Jest problem ludzi chorych, bo ktoś może być chory i tak dalej, ale tacy ludzie mają opiekę i inni się nimi opiekują. To jest największe poczucie bezpieczeństwa, bo to jest tak nie jak dwuosobowa rodzina, tylko dwudziestoosobowa rodzina. Dwudziestoosobowa rodzina. W związku z czym poczucie bezpieczeństwa jest nieprawdopodobnie wysokie w przypadku. I co więcej, to czego my nie mamy i co też zaburzyło nasze społeczeństwa bardzo i też wpłynęło na psychikę ludzi bardzo. Porozmawiałem z wieloma ludźmi, to jest wielodzietność. To, co jest charakterystyczne dla tych grup plemiennych, to, że jeśli odkryto je 100 lat temu i tam było 20 osób i to dzisiaj się do nich powraca, to dalej jest 20 osób, a nie 2000 na przykład, nie? Utrzymują równowagę na rodzinie i to kobiety same regulują. Mają wiedzę, w jaki sposób nie zachodzić w ciąży. To są zazwyczaj jakieś zioła, takie jak zoe mają, one zioła specjalne używają, które chronią je przed ciążą. Dlaczego musieli to utrzymywać? Ze względów ekonomicznych. Bo jeśli się zajmują zbieractwem, to tylko pewien obszar powierzchni mogą, z pewnego obszaru mogą tylko zbierać jedzenie, czy to są owoce, czy jakieś rośliny, czy zwierzęta, na które polują. Więcej się nie mogą oddalić od miejsca swojego siedliska, bo to byłoby dla nich już niebezpieczne, to by osłabiło grupę. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy posiadać ziemię, uprawiać, to się pojawiło więcej dzieci. I tak jak jeszcze w XIX wieku i tak jak później, ta wielodzietność wzrastała. Ale to, co się działo w rodzinach wielodzietnych, bo miałem nawet znajomych, że tam było 8 dzieci i tak dalej, się pytałem o te układy w rodzinie, to jedna była rzecz podstawowa. Absolutny deficyt uczuć. Nie dostawali od rodziców uczuć, bo się nie da. No i jedna dorosła osoba nie jest w stanie zająć się 8. Jeden na jeden to jest okej, ale 8... Przy dwójce też już może się pojawić problem, tak jak ty mówisz, nie? Ja też wiem, jak taki problem wygląda. Natomiast w momencie, kiedy było, jest nas 20 osób, mamy taką rodzinę dużą, nie? I jest tam parę małych dzieci, to się wszyscy my zajmiemy. Te dzieci w ogóle nie mają czegoś takiego jak deficyt emocjonalny, czy deficyt uczucia. To jest po prostu niemożliwe, nie mają. Jeśli widzieliście film Bogowie musieli zwariować, to w pierwszej części jest o wychowaniu dzieci. W tych grupach, jak one się nazywają? Bushmenów. Nie? Tu w Afryce, to jest rasa żółta, mieszkańcy w Afryce, zero straszne. Te dzieci się same wymyślają zabawy i tak dalej. Tam nie ma co popsuć na to. Ponieważ są całkowicie kochane i akceptowane, to nie ma agresji między też dziećmi. Tam, gdzie nie ma miłości, pojawia się agresja. Albo deficyt, nie? Poczucie deficytu. I to nie oznacza, że nie kochamy dzieci, nie? Tylko po prostu się nie da co mieć? 2 twarze, 2 usta, 4 ręce.
Ale co wtedy zrobić? Bo mi się wydaje, że ja bardzo dużo czasu mi poświęcam i strasznie mi było uwagi. On niemalże cały czas jakby skupiam na nich i ciągle je przytułam i bawię się z nimi, cuda wymyślam. Ale one mimo wszystko i tak są między sobą. Ja cały czas żyję w takim właśnie poczuciu, że jestem, no, poczucie winy w sumie, tak? W związku z tym, bo bardzo chciałabym zaspokoić ich potrzeby emocjonalne, ale nie jestem w stanie tego zrobić.
Nie powinnaś się czuć winna, po prostu to jest naprawdę potężny wysiłek, natomiast zawsze można wchodzić pomiędzy, nie? Zawsze można wchodzić pomiędzy.
Zostawić na tym, że jest sam.
Bez... No to też jest metoda, nie? Bo bardzo szybko dzieci porzucają agresję.
Tak, że się ciągle nie, tylko no to chodzi
takich sytuacji konfliktowych, gdzie jedna druga szarpie i wie się, no jakby ja staram się na to reagować, bo nie chcę, żeby ona się wychowała, bo przecież mogą się bezkarnie szarpać, żeby być agresywne w stosunku do siebie.
Ale jeśli będzie się za bardzo wtrącała, to im nie pomożesz, bo będzie po prostu zawsze poczucie pokrzywdzenia lub też tego, że jedna się będzie czuła pokrzywdzona, albo obie się będą czuły pokrzywdzone, bo największy autorytet dla nich emocjonalny czy uczuciowy, czyli mama jak w jakikolwiek sposób weszła, ja też to robiłem z dziećmi, że zostawiałem je same. To zabierało mniej niż minutę, jak był święty spokój. To była wymiana ciosów jeb, po czym już więcej nie było żadnej potrzeby.
Zresztą zauważyłeś, bo w tym momencie mam 100% tego, że ty zareagujesz, nie? Że uwagę to przywołać, tak? Tak, jak nie zareaguje, to on zaraz, to jest rozżalona,
że ja nie zareagowałam, bo zawsze będzie ten deficyt, nie?
Chciałbym. Nie
ujdzie
w tej biedni.
No.
Mnie się
wydaje, że agresja jest też jakąś cechą wrodzoną, bo jesteśmy tutaj zwierzęta, tak? Zwierzęta mają agresję, my też mamy agresję i ta agresja zawsze się
znaczy jest potencjał na pewno agresji, ale nie ma potrzeby, żeby ona była wyzwalana. Szczególnie tam, gdzie ma destrukcyjne działanie. Nie ma potrzeby. Na pewno nie.
Rozumiem, że to właśnie ta agresja się pojawia jako taki, po prostu taki naprawdę przejaw.
Przejaw czegoś, jakiegoś braku albo czegoś niewłaściwego. To nie jest tylko wyłącznie, że to jest naturalne, bo to musieliby, to wszyscy ludzie musieliby być agresywni, a mamy ileś tysięcy ludzi żyjących w specyficznych warunkach, gdzie w ogóle tej agresji nie ma. I oni nawet nie wiedzą, co to jest agresja. Dla nich to jest naprawdę abstrakcja, to jest zbiór pusty. No tak jak działają na przykład, nie? Wszystkie ich potrzeby emocjonalne, seksualne, fizyczne, psychiczne są całkowicie zaspokojone.
Tak, ale jak była plemiona, to one też polowały. Jeżeli polujesz, to musisz mieć jakiś instynkt.
Instynkt życia, tak. Oczywiście zawsze jest związany z zabijaniem, ale jest zasadnicza różnica między polowaniem na zwierzęta na tyle, ile potrzebujemy do zjedzenia, a agresją taką, która prowadzi do zabijania osobników tego samego gatunku. To jest zupełnie coś innego. Poza tym często ci ludzie w takich problemach mają głębokie zrozumienie świata otaczającego i przyrody otaczającej, w związku z czym nigdy nie nadużywają, czy nie wykorzystują tego. Nie? Jeśli zabijają zwierzęta, to tylko tyle, co potrzebują. Tak przywołałem przykład Eskimosów. Oni też zajmowali się myślistwem. Ale nigdy nie doprowadzili do jakiejś ruiny swojego środowiska. Nie? Tylko mieli tyle, ile naprawdę potrzebowali. Nigdy więcej. Kończymy.
Tak, z tego też taki obraz, pojawia mi się, że ja, nazwijmy to umownie, prymitywne, czy tak prostsze,
plemienne
relacje z góry, jak młode.
Plemiona zbieraczy.
Wiedzy, mądrości i
tak. Tak, zdecydowanie tak. I to zostało utracone pod wpływem rozwoju cywilizacji i rozwoju społeczeństw. Razem z wszelkiego rodzaju ideologiami i religiami. Zauważcie, religia niesie ze sobą agresję. Niesie jakiś rodzaj też ucisku. To już było nawet w starożytnym Egipcie. To była warstwa uprzywilejowana, która posiadała niewolników i tak dalej, nie kapłani. To jest patologia. Religia jest patologią zasadniczą. Nie duchowość, nie jakieś wzniosłe nauki, ale religia jako instytucja. Zawsze patologia. I nie ma religii, która by się przed tym nie ustrzegła. Bo zawsze pojawia się jakiś interes. I zawsze chodzi o jedno. O posiadanie i władzę, nic więcej. Znany przypadek patologii. Posiadanie. Pieniążki. Pieniądze, jak mówią Niemcy. Na północy Niemiec. Money. To jest po prostu to, co niszczy nas definitywnie, a religia w tym wspiera. Nie? Bardzo mocno. My mamy przykład kościoła katolickiego w historii Polski i tak dalej, ale wszystkie inne religie, wszystkie inne kościoły robiły dokładnie to samo. I kontrola tutaj, nie? Kontrola rozporka. To po prostu no, tam religia tak kontrolowała, żeby przypadkiem, bo to wtedy się, wtedy już ludzie są kompletnie ubezwłasnowolnieni i można nimi sterować bardzo łatwo. Wtedy można dopuszczać do zbrodni, tak jak palenie kobiet na stosie, czarownicy, to powoduje zboczenia, to powoduje zboczenia w sensie naprawdę negatywnym. Nie zboczenia, że ktoś tam ogląda film pornograficzny, no, że zboczenie, czy ogląda film pornograficzny. Nie, zboczenia takie, że po prostu z tego powodu zabijano ludzi w okrutny sposób, kobiety i tak dalej. Przecież kiedyś kobiety były mordowane i zabijane, tylko dlatego, że były kobietami. To się jeszcze nie tak dawno działo. Ucisk kobiet jeszcze nie tak dawno na zachodzie Europy był rzeczą realną. Ja pamiętam, chodziłem do liceum, jak w ostatnich krajach Europy Zachodniej wprowadzono dopiero prawo wyborcze dla kobiet. W latach 70. XX wieku. Na tym postępowym Zachodzie. Że to się w pale nie mieści. Się nie mieści w pale. Nie powiem której, ale nie mieści. Jeśli macie skojarzenie. Naprawdę. To jest nasza cywilizacja. Okej, kończymy. Idziemy spać. Ja dziękuję.
Chciałbym, żeby ewentualnie zgłaszać jakieś tematy.
Powrócimy do tematów stricte buddyjskich na pewno. Też.